Dzień dobry, minęła 18.05, to znaczy, że czas na audycję Punkt Widzenia. Wita się z Państwem Marcin Makowski, a dzisiaj moim Państwa gościem jest rzeczniczka partii Razem, Dorota Olko. Dzień dobry, witam Pani Doroto.
Dzień dobry.
Czy Lewica jest jeszcze razem, parafrazując nazwę Pani partii? Włodzimierz Czarzasty w strachu zawiesza swoich oponentów politycznych, ocenił Tomasz Trela, jeden z sześciu posłów zawieszonych w prawach członka Nowej Lewicy. No i mówi dalej, Włodku, to naprawdę nie są dobre metody, to są słabe metody. Tak się nie rozmawia z partią, nie idzie drogą Kaczyńskiego, to się źle skończy dla Lewicy i dla Ciebie, dodał. No i co dalej z Lewicą? Czy widzi Pani przyszłość w tej formacji?
Panie redaktorze, no, ja obserwuję, tak mamy drugi dzień posiedzenia Sejmu i, no i widzę współpracę jak zawsze w klubie Lewicy. A to, co dzieje się wewnątrz partii naszych koalicjantów, no my razem staramy się trzymać tej zasady, że nie komentujemy wewnętrznych decyzji, wewnętrznych procedur, tego, co się dzieje. Ja mogę powiedzieć, że mam głęboką nadzieję, że to wszystko skończy się pogłębieniem współpracy na Lewicy, bo wydaje mi się, że właściwie, no, z kim nie rozmawiam, to wszyscy tą współpracę i ten lewicowy projekt, wspólne listy, wspólny klub w Sejmie oceniają dobrze i no, uważam, że też cały czas jako koalicyjne partie cały czas się docieramy i ta współpraca może być jeszcze lepsza. Więc nie mam wątpliwości, że silna, współpracująca ze sobą Lewica jest niezbędna na polskiej scenie politycznej, bo żaden blok prawicowy, centroprawicowy nie zawalczy o prawa kobiet, o prawa mniejszości, ale też o przyszłość, w sensie na przykład walki z katastrofą klimatyczną. Mamy dużo rzeczy do zrobienia i ja wierzę, że będziemy je robić razem.
No dobrze, tylko że problem chyba polega na tym, że Lewica, przynajmniej jej część, inaczej widzi te priorytety polityczne. Posłowie zawieszeni w prawach członków Nowej Lewicy argumentują, że ta obecna, pozostała Lewica pod przewodnictwem Włodzimierza Czarzastego idzie w kierunku jakiegoś sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, który ją dyskredytuje. Czy to jest istota tego sporu? To jak Lewica odnosi się do rządu?
No, ja szczerze mówiąc nie widzę żadnej różnicy od początku w tym, jak Lewica odnosi się do rządu. Uważam, że Lewica jest w tym bardzo konsekwentna. My od początku mówiliśmy, że nie jest naszym celem być opozycją totalną. Naszym celem jest popierać to, co można poprzeć, co uważamy za konstruktywne, co wpisuje się w nasz program. No i krytykować to, co wymaga krytyki i czego jest zdecydowana większość, przynajmniej z tych dużych spraw, którymi żyje opinia publiczna. I jak rozmawiam z ludźmi, teraz jeździmy jako partia Razem, jeździmy po kraju, za chwilę posłanki polityczki Lewicy zaczynają też objazd po kraju, pikniki, spotkania z ludźmi. No to jest jasne, że ludzie są zmęczeni tym jałowym, dwubiegunowym sporem, w którym tak głównym punktem zainteresowania jest taki twardy antypis, a nie ma propozycji pozytywnych. I my się trzymamy tego, że Razem trzymamy tego, ale mam wrażenie, że takie podejście przeważa zdecydowanie w klubie Lewicy, że trzeba mówić o tym, po co jesteśmy w tej polityce, co chcemy załatwić dla ludzi, a nie jest kluczowe, tak, w jakich konstelacjach. I ja naprawdę nie widzę tutaj, żeby jakakolwiek zmiana się dokonała, jeżeli chodzi o stosunek do partii rządzącej. No chociażby przykład wczorajszy. Tak, głosowanie wotum nieufności wobec ministra Czarnka. No, jesteśmy tak bardzo, mówiąc prosto, tak bardzo krytycznie, jak tylko się da, wobec tego, co minister Czarnek wyprawia z polską szkołą, wobec tego, co zapowiada. Zbieramy podpisy na ulicach pod obywatelskim wotum nieufności wobec ministra Czarnka i mówimy o tym konsekwencje, że po prostu minister Czarnek szkodzi polskiej szkole. Więc
ja to wszystko rozumiem. Myślę, że nasi słuchacze również, ale jedna rzecz mi się tutaj nie zgadza z pani intuicjami, o których pani mówi odnośnie tego, czego chcą wyborcy. Znaczy, wydaje się oczywiste, że po tak długich sporach, latach takiego polaryzacyjnego dyskursu politycznego, być może jakaś chęć jego ucywilizowania jest obecna, ale jednak gdy Donald Tusk wraca, zapowiada odświeżenie tej walki i mówi o tym, że z prawem i sprawiedliwością trzeba walczyć jak ze złem, a nie go relatywizować. I tym samym podnosi notowania swojej partii, a notowania lewicy spadają. Bo może wcale nie jest tak, że my chcemy jako wyborcy dialogu, kompromisu, cywilizowania polityki, bo przecież spada również Szymonowi Hołowni, tylko jednak chcemy tej świętej wojny na udeptanej ziemi, debaty Kaczyńskiego z Tuskiem, a cała reszta, czy ta lewica, która gdzieś tam rozmienia to wszystko na drobne, jest po prostu w polityce niepotrzebna. Oczywiście pytam tak trochę prowokacyjnie.
No, ja myślę, że też jeżeli chodzi o sondaże, my w Polsce jesteśmy zawsze z analizowaniem zmian sondażowych bardzo niecierpliwi. I to, czy jakaś istotna zmiana sondażowa po powrocie Donalda Tuska rzeczywiście się dokonała, to będzie...
Ja przepraszam, ale to nie jest akademik, tylko kancelaria.
Przepraszam,
rozmawiam. To nie pozwalają
siedzieć. To ja tylko naszym słuchaczom zdradzę, że to uroki rozmowy na żywo z Sejmu, z Warszawy. Rozumiem, że tam się dzieje posiedzenie i w naturalny sposób jesteśmy również jego uczestnikami. Pośrednio.
Przepraszam, najmocniej jestem na korytarzu, siedzę, bo wszędzie jest mnóstwo ludzi i nie miałam gdzie się schować. I właśnie tutaj pani mi zwróciła uwagę.
To ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że audycja Punkt Widzenia to rozmowa z Dorotą Olko, rzeczniczką partii Razem. I teraz oddajemy głos pani Dorocie, która już się schowała z korytarzu sejmowego i może rozmawiać. I przypominam, że pytałem o to, czy potrzebna jest lewica, która chce dyskutować, nie być opozycją totalną w sytuacji, w której wraca Donald Tusk do polskiej polityki i wydaje się, że jednak chyba takiej wojenki trochę chcemy, tak by przynajmniej mówiły sondaże.
Ja nie mam wątpliwości, że część wyborców jest przyzwyczajona do tego rytualnego sporu, ale nie mam poczucia, że ta wojna angażuje jakichkolwiek nowych wyborców, oprócz tych naprawdę przekonanych i największych fanów obozu Platformy Obywatelskiej i obozu PiS-u. No i te przepływy chyba teraz, chociaż tak jak mówiłam, niestety tutaj mi przerwano, niestety te zmiany w tym momencie wygląda na to, że dokonują się głównie przepływy między Szymonem Hołownią a Platformą Obywatelską, ale moim zdaniem potrzebujemy trochę cierpliwości z obserwacją tych sondaży. Nie oceniałabym tego tak szybko, bo to, co naprawdę się w sondażach dzieje, to czy tutaj jest jakaś trwała zmiana widoczna, no to pewnie na przełomie lata i jesieni będzie widać. Więc nie byłabym w gorącej wodzie kąpana, jeśli chodzi o mówienie, że coś już tutaj się bardzo, bardzo wyraźnie zmieniło. Ja osobiście na tę retorykę Donalda Tuska patrzę z dużym niepokojem tę retorykę właśnie walki dobra ze złem, walki dwóch zwaśnionych obozów, gdzie z jednej strony są ci dobrzy, z drugiej strony ci źli, bo uważam, że to jest nieskuteczne. Trudno ludzi przekonać do tego, żeby może zrewidowali swoje poglądy, może przemyśleli inną opcję, jeżeli się im mówi, że to, co popierają, to jest zło, są częścią zła. Według mnie to jest strategia nieskuteczna, dlatego my po tym czasie pandemii, bardzo trudnym, gdzie spotkania z wyborcami, rozmowy z wyborcami były ograniczone do minimum i głównie do formuły zdalnej, tak mocno stawiamy w lecie na spotkania. Na spotkania z ludźmi w terenie i rozmawiamy o tym, co jest dla ludzi ważne. I mam wrażenie, że jak się wyjdzie na ulicę, jak się wyjdzie na piknik i rozmawia z ludźmi, to oni nie przeżywają powrotu Donalda Tuska.
Nie zależy na jaki piknik i z kim porozmawiać, bo tutaj ale wie pan, to mogą być różne.
Jasne, że tak. No, nie mam wątpliwości, że na spotkaniach z Donaldem Tuskiem ludzie na przykład będą przeżywali powrót Donalda Tuska, ale jak rozmawiamy z ludźmi też na ulicach, jak zbieramy podpisy pod wotum obywatelskim nieufności wobec ministra Czarnka, to rozmawiamy o polityce, to nie są tylko nasi wyborcy, to są ludzie, którzy gdzieś tam w większości, jeżeli się zatrzymują, rozmawiają o odwołaniu, o konieczności odwołania ministra Czarnka, no to są szeroko pojętymi wyborcami partii opozycyjnych. I oni rzeczywiście, na przykład tematem polskiej szkoły, tego, co się dzieje w polskiej szkole, zapowiedziami doradców ministra Czarnka, oni żyją i się bulwersują. Żyją tym, co będzie, kiedy będzie czwarta fala pandemii i czy Polska jest na nią gotowa. Żyją...
No, chciałbym, żeby faktycznie tak wiele osób się tym tematem interesowało.
Myślę, że coraz więcej się tym interesuje i to rzeczywiście widać zmianę, że z jednej strony jasne są wakacje, mamy taki trochę karnawał, że wszyscy mogli wyjść z domu, ale ten niepokój jest coraz większy, bo te wiadomości są coraz bardziej niepokojące, a my znowu widać, że jesteśmy nieprzygotowani i ludzie coraz bardziej się boją, a ten powrót Donalda Tuska nie rozgrzewa emocji. Nie rozgrzewa emocji ludzi, z którymi rozmawiamy na ulicach. Jasne, ludzie o tym słyszeli. Jest to jakiś fakt polityczny, ale cały czas upierałabym się konsekwentnie przy tym, że dużo bardziej rozgrzewają ich tematy po prostu rozwiązań bieżących, codziennych problemów.
No to rozgrzejmy trochę atmosferę takim tematem. Partia Razem często odwołuje się do ekologii, do walki ze zmianami klimatycznymi. Tutaj trochę tak wytnę kawałek z pani tweeta, początek i koniec. Jestem ciekaw właśnie komentarza do tych kwestii, które się ze sobą łączą. Ludzi ginący w powodzi, bo ulewa w godzinę masakruje miasto, a do tego wszystkiego, no i tu taki młodzieżowy zwrot, typiarz, co leci rekreacyjnie w kosmos, bo może ratunku. Rozumiem, że to Jeff Bezos, były szef korporacji Amazon, który rakietą Blue Origin wzleciał w kosmos, wcześniej to Virgin Galactic. Czy tym tematem można rozpalić opinię publiczną i czy razem tutaj może jakieś polityczne punkty ugrać i dlaczego mielibyśmy się oburzać, że prywatny biznesmen za swoje pieniądze leci w kosmos?
No przede wszystkim tutaj to jest dosyć jasne, że rozgrzewa to ludzi młodych, którzy zwyczajnie boją się o swoją przyszłość, bo boją się, czy tak dorosłości nie spędzą na planecie, gdzie nie będzie się dało żyć. I to, co obserwujemy w te wakacje, to, co dzieje się u nas w kraju. Mhm. Te gwałtowne ulewy, burze, to, co dzieje się u naszych sąsiadów.
No, nawet trąby powietrzne to ostatnio, nowość w Polsce.
Właśnie,
chyba.
Tak, trąby powietrzne. No, myślę, że jest trochę tak, że nawet ci, którzy uparcie chcą tego nie widzieć, którzy uparcie tak powtarzają, że to są jakieś wydumane problemy lewej strony, no trochę już nie mogą tego nie dostrzegać, że widzimy, że dzieje się z planetą coś złego i musimy działać i potrzebujemy zdecydowanych kroków. I my widzimy, że jak na spotkaniach z młodymi ludźmi, to ten temat, temat katastrofy klimatycznej jest zdecydowanie jednym z najbardziej rozgrzewających.
Ja rozumiem, ale wracam do mojego pytania. Jak to się wiąże, znaczy ulewa w Małopolsce z startem rakiety amerykańskiego milionera?
No tutaj no, dla nas jako dla lewicy jest to przerażające, że milioner lata w kosmos emituje, tak, ja wiem, że tutaj były długie dyskusje o tym, czy ile CO2 emituje do atmosfery, bo tak, bo emituje, bo to nie dwutlenek węgla emituje w trakcie tego
roku. Na wodór są te rakiety.
Tak, ale przy sprzężaniu wodoru to jest bardzo energochłonne, także wiadomo, że pośrednio emituje w procesie przygotowania do tego lotu. No i tak mamy z jednej strony milionerów, którzy mogą sobie pozwolić na lot w kosmos, bo mogą po prostu, bo ich na to stać. No i miliony ludzi, których już dzisiaj dotykają skutki katastrofy klimatycznej, bo to są...
No tak, ale ja nadal nie do końca rozumiem, chociaż staram się tę intencję jakoś czytać bez żadnej złośliwości. Co jest w takim razie odpowiedzią? Ci milionerzy powinni w 100% angażować się walkę ze zmianami klimatycznymi, bo wielu z nich miliony, jeżeli nie miliardy dolarów, Bill Gates tutaj przecież w tym przoduje, już przeznaczają na przeróżne społeczne inicjatywy. Jeff Bezos również. Czy w takim razie, nie wiem, on powinien mieć zakazane, żeby polecić taką rakietą w kosmos, bo nie wiem, czy ten problem dobrze oddaje naturę z tego, z czym walczymy, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne.
Znaczy, przede wszystkim ja uważam, że tutaj odpowiedzialność państw jest kluczowa i też tego, co wolno, tego, co nie wolno. Jak patrzymy na ten pakiet europejski ostatnio zaproponowany przez Komisję Europejską Fit for 55, to widać, że to wszystko, co wiąże się z emisjami, powinno być obciążone większymi opłatami. To nie może być tak, że jakby cierpimy na tym my wszyscy, nie może być tak, że ktoś, kogo po prostu na to stać, spełnia takie swoje fanaberie. Ale przede wszystkim...
No ale ja uważam, jeżeli go na to stać, to rozumiem, że za to wszystko zapłacił. To znaczy również mógłby zapłacić za koszty związane z emisją. No zresztą już taki handel emisjami od długiego czasu w Unii Europejskiej obowiązuje, te ceny cały czas się wahają, ale generalnie rosną w perspektywie wieloletniej. No więc wie pani, co ja pytam? To jest trochę taki spór, upraszczając go, no nie wiem, liberałów gospodarczych z partiami takimi socjalno-lewicowymi typu Razem. I zastanawiam się, jakby pani powiedziała na przykład takiemu przykładowemu wyborcy partii liberalnej gospodarczo, dlaczego na przykład rozwój gospodarczy czy rozwój technologiczny miałby być wstrzymywany tym, że długodystansowo to działa źle na klimat planety, bo trudno być może znaleźć takie bezpośrednie powiązanie w tym przypadku, tego konkretnego startu. To raczej Chiny na przykład, bo Ameryka, jakie państwo są odpowiedzialne za takie rzeczy, ale nie chyba prywatni przedsiębiorcy.
To jest ten temat w ogóle odpowiedzialności za klimat, za przyszłość planety. To jest mocno kwestia wspólnotowa. To jest odpowiedzialność nas wszystkich i myślę, że te zjawiska atmosferyczne, jak pan redaktor pyta, co bym powiedziała, dlaczego powinien się tym przejmować i dlaczego wzrost gospodarczy może czas zacząć myśleć o tym, że nie jest priorytetem, no to odpowiedź jest prosta, bo nie będzie się dało żyć za 20-30 lat, bo będą upały takie, nie takie jak doświadczamy teraz, takie, że no jest, czujemy jakiś dyskomfort, ale będą miejsca na Ziemi, gdzie nie będzie się dało żyć i będziemy mieli do czynienia z uchodźcami klimatycznymi. I to nie jest jakaś abstrakcja. To jest kwestia już tak naprawdę niedalekiej przyszłości. I ci młodzi ludzie, którzy wychodzą na ulicę w ramach młodzieżowego strajku klimatycznego, oni są tym autentycznie przerażeni i wydaje mi się, że czas na to, żeby mówić, no nas to nie dotyczy, no czas na to się skończył, bo to już te pokolenia, które dzisiaj wchodzą w dorosłe życie, ich to dotyczy i będziemy płacić za to, jeżeli co ma do tego przedsiębiorca. No, to ma do tego każdy przedsiębiorca, że emitujący, zanieczyszczający środowisko, że w tym środowisku i on sam będzie musiał żyć, ale i jego dzieci i kolejne pokolenia. Ja myślę, że te dramatyczne obrazy, jakie widzimy w trakcie tego lata, burzliwego lata nawet w naszym regionie, no jednak mocno to uświadamiają, że to jest świat gdzieś za rogiem i jeżeli tak... I żadne pieniądze tak naprawdę nie... Ja wiem, że w dobie katastrofy klimatycznej i wzrostu temperatur pewnie ci najbogatsi będą sobie budować schrony, w których, bo ich będzie na to stać. Ale w zderzeniu z naturą, tak jak widzimy te nagłe ulewy teraz, wszyscy jesteśmy bezbronni i wszyscy musimy mieć tego świadomość. I to jest dla mnie jakiś tam jakaś nadzieja, te rozmowy z młodymi ludźmi, którzy jednak mają świadomość, że to jest wspólna sprawa. I nie jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie, bo my wszyscy odpowiadamy za to, jak będą, czy będzie się dało żyć na tej planecie za 10 czy 20 lat. I, no i to, co jest przerażające z kolei, to co mnie przeraża, to że z jednej strony mamy tych młodych ludzi, którzy mają tego świadomość i którzy patrzą bardzo odpowiedzialnie i domagają się od rządów zdecydowanych działań. No i z drugiej strony mamy takie rządy jak rząd polski, który nie traktuje tej sprawy poważnie, więc to jest na pewno przygnębiające.
No i na koniec już, bo zostało nam 2 minuty, czy to jest właśnie ta agenda, którą partia Razem zamierza eksplorować w nadchodzących wyborach, to znaczy taki ekologiczny punkt odniesienia, wrażliwość, czy to jest tylko jedna z wielu agend, którymi będzie się podążać?
To jest agenda, którą my niezmiennie mamy na sztandarach, ale to nie jest jedyna kwestia, bo oczywiście kwestie zmian klimatu, mimo że mówię, że są coraz bardziej widoczne, to są czymś innym niż to, o czym żyjemy na co dzień i to, o czym my mówimy cały czas, to są chociażby wyższe płace w budżetówce. Przypominam się to, bo akurat rozmawiałam o tym, bo spodziewamy się protestów całej budżetówki, która ma wyjść na ulicę. I to jest coś, o czym my też mówimy konsekwentnie. Wyższe płace, stabilna praca, ale z drugiej strony też odpowiedzialność klimatyczna. Uważam, że to jest pakiet. Jak pan redaktor mówi o wrażliwości i o takiej współodpowiedzialności, No to jest właśnie z jednej strony troska o przyszłość planety, czyli przyszłość nas wszystkich, ale z drugiej strony troska o byt, o to, co będzie nie za 10 lat, ale jutro. Tak jak odnajdziemy się po pandemii, czy będziemy mieć sprawne usługi publiczne, czy sektor publiczny będzie dofinansowany, czy wzrosną nakłady na ochronę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy w tej agendzie konsekwentni.
Zobaczymy, czy ten pakiet wystarczy, czy jednak wyborcy bardziej pokochają tą propozycję debaty liderów na ubitej ziemi, walki dobra ze złem. Gościem audycji Punkt Widzenia w Radiu Kraków była Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem. Dziękuję serdecznie pani Doroto za tą zdalną z Warszawy, z Sejmu wizytę w Radiu Kraków. Audycję poprowadził Marcin Makowski. Do usłyszenia za tydzień.